Witamy Państwa w podcaście programu Talent On. Ja się nazywam Marcin Superczyński, a moim rozmówcą jest dr Tomasz Knopik z Katedry Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Porozmawiajmy o programie Talent On. Jaki model edukacyjny udało się wypracować w ramach tego przedsięwzięcia?
Program Talent On to jest program, który właściwie zakończył się, jeśli chodzi o taką fazę empiryczną. Mogliśmy w praktyce zobaczyć, jak te założenia, które eksperci przyjęli jako optymalne dla rozwoju osób zdolnych, sprawdzają się w praktyce. No i właściwie z perspektywy, można powiedzieć, pełnego roku szkolnego, możemy z całą pewnością powiedzieć, że program jest efektywny w tych celach i w tych obszarach, które uznaliśmy jako kluczowe dla rozwoju osób zdolnych. No i to jest właśnie to pytanie, które obszary są kluczowe. Tutaj nie mamy jednomyślności, jeśli chodzi o ekspertów. My w naszym projekcie przyjęliśmy takie założenie, że talent rozwija się optymalnie wtedy, kiedy służy optymalnej adaptacji. Ta osoba, która jest wyposażona w ponadprzeciętne możliwości intelektualne, dodatkowo ukierunkowuje je na rozwój w określonych dziedzinach, w określonych obszarach nauki, w obszarach wiedzy, czy też artystycznych, chociaż głównie ten program był skierowany do osób o uzdolnieniach humanistycznych, zainteresowaniach humanistycznych. Natomiast no, jest to taka kategoria szeroka, tak? To są erudyci tak naprawdę, którzy mają bardzo szerokie horyzonty poznawcze i te ukierunkowania ich rozwoju są naprawdę różnorodne. No i właśnie to, co u nas było tutaj kluczowe dla ustalenia celu, do którego mają te osoby zmierzać, to właśnie dobrostan, adaptacja. Talent, który jest narzędziem do tego, żeby czuć się szczęśliwszym człowiekiem. I mieliśmy określone narzędzia wystandaryzowane, psychometryczne, które w czasie realizacji tego programu mogliśmy wykorzystać, aby monitorować rozwój dobrostanu, rozwój inteligencji emocjonalnej, takich kompetencji, które moglibyśmy nazwać kluczowymi czy transferowalnymi, czyli takimi, które służą do rozwiązywania codziennych problemów. Właśnie do tej optymalnej adaptacji życiowej. Nasz punkt wyjścia był taki, że osoba, która posiada ponadprzeciętną inteligencję, powinna wykorzystywać tę inteligencję do tego, żeby właśnie czuć się lepiej w zmieniającym się otoczeniu. No i zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego tak się nie dzieje w przypadku wielu osób zdolnych? No i odpowiedź była poniekąd bardzo prosta, ponieważ ich główny kierunek rozwoju to jest sfera intelektualna. Nie jest to wystarczające do tego, żeby w pełni móc osiągnąć ten poziom adaptacji i dobrostanu. I my się skupiliśmy na tych dodatkowych obszarach.
Te młode osoby mają bardzo szerokie zainteresowania. Z tego, co ja przeczytałem, wysłuchałem, obejrzałem, czy ten program także miał na celu w pewnym sensie ukierunkowanie tych młodych ludzi, w którą stronę mogą podążać, co powinno być dla nich priorytetem?
Program był skierowany do dwóch grup wiekowych, a właściwie ta młodsza grupa, czyli uczniowie szkół podstawowych, 7-8 klasa, to była dominująca grupa wiekowa. Oni są w takim momencie, gdzie podejmują pierwsze ważne decyzje, więc pańskie pytanie dotyczące ukierunkowania jest jak najbardziej na czasie, biorąc pod uwagę moment przejścia między etapami edukacji. Podobnie jeśli chodzi o uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Oni również zastanawiali się, jaki kierunek studiów podjąć od października, tudzież mają perspektywę kolejnego roku jeszcze w szkole ponadpodstawowej, ale też taką decyzję będą podejmowali. W związku z czym w odpowiedzi na te wyzwania rozwojowe program uwzględniał zajęcia z doradztwa zawodowego. Takiego doradztwa zawodowego, które miało na celu z jednej strony zidentyfikować mocne strony uczestników tego programu, ale też pokazać im możliwe kierunki rozwoju, ale nie na zasadzie zawodów, ponieważ nasze podejście było podejściem bardziej kompetencyjnym, czyli znalezienie takich wiązek różnych, mocnych stron, które możemy zdefiniować za pomocą umiejętności, kompetencji, a dopiero potem zastanawiać się, w jakich obszarach można je wykorzystać. Dlatego, że zmienia się też aktualnie współczesne pojęcie zawodu, profesji. To nie jest statyczne pojęcie, że oto wychodzimy jako specjaliści tylko w jednym zakresie, tylko raczej mamy konglomerat różnych kompetencji, które w zależności od potrzeb sytuacji możemy dowolnie wiązać i w ten sposób dobrze wykonywać profesję dziś taką, a za 10 lat inną. I tutaj też w tym kontekście poszukiwania takiego obszaru, który w sposób optymalny wykorzystywałby zasoby tych osób zdolnych, a jednocześnie był też pożyteczny społecznie, bo tutaj chciałem zwrócić uwagę, że program Talent On był mocno ukierunkowany na rozwijanie takiej orientacji prospołecznej osób zdolnych. Że chodzi nie tylko o to, żeby rozwijać ten swój potencjał dla siebie w ramach takiej, powiedzmy, egocentrycznej orientacji, ale też, żeby otoczenie, świat miał z tego, mówiąc wprost, pożytek, żeby te osoby swój potencjał mogły wykorzystać do szeroko rozumianej pomocy dla otoczenia społecznego. I właśnie w tym kontekście szukaliśmy takiej niszy, czegoś, co, biorąc pod uwagę różne zainteresowania, będzie mogło wypełnić obszar, który aktualnie jest takim obszarem, można powiedzieć, terra incognita, niezbadanym, nierozpoznanym, a ważnym społecznie. Bo bardzo często te osoby zdolne słyszą od swoich rodziców też, od nauczycieli, że na jakimś etapie trzeba zdecydować się na konkretny kierunek, na konkretny typ zainteresowań. I oni wewnętrznie cierpią. To jest naprawdę dla nich bardzo poważny dylemat, w którą stronę pójść, skoro dotychczas przez 15 lat udawało mi się łączyć różne obszary. I oczywiście może być taki kierunek rozwiązania tego problemu, decyduje się na jedno, ale może być inne rozwiązanie, które my proponowaliśmy w tym projekcie, znalezienie obszaru łączącego te różne zainteresowania, jakiejś niszy, która będzie miała charakter interdyscyplinarny i to będzie coś nowego, co też tę osobę pozwoli wyróżnić na tle innych obszarów, które są eksplorowane przez naukowców, artystów. I myślę, że wielu osobom też w ramach tego mentoringu taka idea spodobała się.
Praca z takimi uzdolnionymi młodymi ludźmi to musiała być duża przyjemność, bo to spore wyzwanie i też szereg na pewno zaskakujących rzeczy. To, co może być zaskakujące, tak przynajmniej mi się wydaje, to wiedza, którą już ci młodzi ludzie posiadają i na dodatek nie zawahają się jej użyć.
To prawda, nie zawahają się jej użyć i muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że praca z takimi osobami wymaga od dorosłej osoby, też naukowca, badacza, olbrzymiej pokory. Tak naprawdę wchodzi się w tę relację z takim przekonaniem co do własnej wartości, przynajmniej na takim stabilnym poziomie, ponieważ w momencie, kiedy my nie wejdziemy w tę relację z dobrym myśleniem o sobie, możemy bardzo często, widząc poziom naszego rozmówcy, wchodzić w różnego rodzaju niebezpieczne mechanizmy obronne. Negować to, mówić, że ta jednak wiedza nie jest pełna, że czegoś brakuje, no bo potrafią zaskakiwać, naprawdę. Ta relacja czasami, która powinna z założenia wyglądać jak relacja mistrz-uczeń, no bo to jest osoba młoda, po drugiej stronie naukowiec. Taka relacja, powiedzmy, w mentoringu mogłaby modelowo wyglądać właśnie tak, ale ona czasami polegała na tym, że to tak naprawdę był intermentoring. Tak to działało dwukierunkowo. My się wzajemnie od siebie uczyliśmy i muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, ale też z wdzięcznością dla moich podopiecznych w ramach tego mentoringu, że bardzo wiele się od nich nauczyłem. To było takie naprawdę kooperatywne uczenie się i chyba świeżość spojrzenia. To jest to, czego dojrzały człowiek na jakimś etapie swojego rozwoju naukowego może uczyć się i inspirować od młodych ludzi. Czasami to były pytania, które były oczywiste, ale one są oczywiste tak na pierwszy rzut oka, ponieważ ludzie, którzy pracują w jakiejś dziedzinie, na uczelni, no uważają, że pewne elementy to jest taka podstawa, której nie warto podważać. Natomiast świeże spojrzenie tych ludzi tak naprawdę to było wkładanie kija w mrowisko. Ja czasami miałem wrażenie właśnie, że oni pytają o rzeczy fundamentalne, które dla nas są oczywiste, niczym aksjomaty, nie chcemy dążyć do ich udowadniania, argumentowania, a powinniśmy to czynić, żeby to od początku było czyste w uprawianiu nauki. Więc moja wdzięczność niezmierna dla nich właśnie, że oni takie leitmotywy, które nie były niczym uzasadnione, a które przyjęliśmy jako oczywiste, mieli odwagę podważyć. Więc dla mnie to też były takie, powiedzmy, mikrorewolucje w moim umyśle. Natomiast z perspektywy jakby ich ścieżki zmierzania się z pewnym problemem, rozwoju określonych kompetencji w zakresie właśnie tworzenia tej prywatnej wiedzy, rozwijania różnych schematów myślenia, ale też strategii uczenia się, to te spotkania, czy indywidualne z mentorem, czy zajęcia grupowe, myślę, że były takim zmierzeniem się z innym rodzajem rozwiązywania problemu. Po pierwsze, interdyscyplinarność, po drugie, od początku założenie o dotyczące tego, żeby te rozwiązania były oryginalne, żeby były innowacyjne. Po trzecie, marketing związany ze sprzedaniem tego rozwiązania, czyli cała strategia upowszechnienia tego. Takie elementy, które w psychologii są bardzo istotne. My często mówimy, że mamy wiele osób kreatywnych, ale mało osób innowacyjnych, no bo kreatywność to bardzo często mogą być pomysły rzucane do szuflady, o których świat się nie dowie. Żeby z kreatora przejść w innowatora, potrzebne są te inne zasoby związane właśnie z tolerancją na ekspozycję społeczną, z tolerancją ryzyka poznawczego, z takimi kompetencjami emocjonalnymi, gdzie trzeba spotkać się z ludźmi i zachęcić ich do tego pomysłu. I właśnie tego też te osoby, myślę, że mogły się nauczyć i chyba ten proces, który mogliśmy zaobserwować jako mentorzy, od wejścia tych osób do projektu i ta kondycja na wyjściu, kiedy mogli pokazać nam swoje projekty, to chyba była taka największa przyjemność. Takie poza narzędziami, które obiektywnie mierzą pewne postępy, to był taki widoczny element związany z tym, że są na jakimś etapie dojrzewania właśnie do optymalnego wykorzystania swoich zasobów. No i widać było przyjemność, po prostu, że oni są w takim flow, że to jest coś, czemu są w stanie poświęcić czas i wchodzą w ten problem. I wielu powtarzało, że wolą rozwiązywać tego typu problemy niż to, co na bieżąco dzieje się w szkole, ponieważ no, to ma trochę inny charakter. No więc to naprawdę była niewątpliwa przyjemność. Po prostu towarzyszenie tym osobom w takim intensywnym rozwoju. Czasami też w utracie tej motywacji przechodziły różnego rodzaju kryzysy, to jest oczywiste. Ale budowanie wokół tych kryzysów też takiej atmosfery koniecznych elementów w procesie tworzenia też myślę, że było bardzo dobre i adaptacyjne.
Szkoda, że ten program się kończy.
Właśnie kończy się program, relacje zostają. Ja muszę powiedzieć, że z moimi podopiecznymi podtrzymuję te relacje i towarzyszę im w różnych momentach ich dalszej ścieżki, ale to też wszystko zależy od nich, na ile oni potrzebują tego wsparcia. Natomiast pozostaje model i publikacje, które niedługo w ramach tego projektu powstaną i będą upowszechniane, dlatego że szkoda byłoby, aby konkluzje z tego projektu nie zostały wdrożone, a przynajmniej żeby zostały podjęte próby wdrożenia pewnych konkluzji na poziomie szkół, takiej codziennej praktyki szkolnej. Na pewno model w 100% nie może być wdrożony przez każdą szkołę, bo to wymaga określonych zasobów, specjalistów. Wiemy, że nie jest to łatwe, aby takie osoby na rynku znaleźć. Widzimy teraz problem na przykład z psychologami, jeśli chodzi o ich obecność w szkołach. Natomiast pewne elementy związane z poszerzeniem perspektywy wspierania osób zdolnych, zwrócenia uwagi w ogóle na to, że ta grupa osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi też potrzebuje wsparcia. To jest coś, co jest, myślę, takim olbrzymim walorem tego projektu i warto byłoby to upowszechnić, plus materiały, które powstały w ramach tego projektu, konkretne scenariusze zajęć. No to będzie pewna baza dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów, rodziców, żeby szerzej spojrzeć na proces wspierania osób zdolnych, wyjścia z takiej perspektywy, która dominowała przez ostatnie dekady, że tylko liczy się inteligencja, rozwój poznawczy, olimpiady, konkursy, że tylko ta sfera wymaga zaopiekowania. Ona jest ważna, ale nie jest decydująca, kiedy myślimy o pewnym sukcesie życiowym, rozumianym jako właśnie ten stan szczęścia, dobrostanu. Więc myślę, że w takim znaczeniu, jako zbioru inspiracji, zbioru zasobów, materiałów do wykorzystania, te efekty projektu opublikowane będą bardzo dobrym narzędziem, które może się sprawdzić w praktyce szkolnej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.